Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o ciężkiej depresji oraz możliwości leczenia. Cierpienie depresyjne jest opisywane jako ból o ogromnej sile, nawet zagrażając życiu. I psychiatrzy podkreślają, że targnięcie się na życie w depresji jest prawdziwym szukaniem śmierci, a nie tylko wołaniem o pomoc, jak to się zdarza w innych zaburzeniach psychicznych. Myśli samobójcze w depresji świadczą o jej końcowym nasileniu i zwykle poprzedzają ich wystąpienie myśli rezygnacyjne i rozważanie o bezsensie własnego życia oraz atrakcyjności śmierci. Wystąpienie samobójstwa w rodzinie, wśród znajomych, a nawet sąsiadów zwiększa ryzyko wystąpienia myśli samobójczych i popełnienia samobójstwa u osoby chorej na depresję, do tego uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Zwiększone ryzyko występuje również u osoby dotąd nieleczonej psychiatrycznie, na przykład przewlekle i nieuleczalnie chorej czy przeżywającej poważny kryzys życiowy. Ryzyko popełnienia samobójstwa występuje właściwie w każdym wieku, nawet u dzieci od 8 roku życia. Myśli samobójcze, przekonanie o konieczności odebrania sobie życia i planowania odebrania sobie życia dla człowieka chorego na depresję są często naturalną konsekwencją braku nadziei, niewiary w możliwość rozwiązania trudnych problemów, są odpowiedzią, podpowiedzią rozwiązania tychże problemów z uwolnieniem się od ciężkiego życia. Według specjalistów myśli samobójczy nie da się wyperswadować. Nie da się przekonać chorego na depresję, chcącego popełnić samobójstwo, że nie warto umierać, gdyż życie jest po prostu warte przeżycia i piękne. Chory jest bezkrytyczny i jest niezdolny oceniać siebie, a jeżeli to tylko z pozycji depresji. Wystąpienie myśli samobójczych w depresji zawsze wymaga leczenia farmakologicznego, a czasem nawet hospitalizacji, oczywiście w szpitalu psychiatrycznym. Szczególnie gdy osoba chora mieszka sama zajmuje się dziećmi. Jednak nie zawsze myśli samobójcze są objawem depresji. Depresję zawsze rozpoznaje lekarz, biorąc pod uwagę wszystkie objawy, całokształt stanu psychicznego. Najczęstszą sytuacją, gdy pojawiają się myśli samobójcze, bez rozpoznania depresji jest zespół abstynencyjny w przebiegu uzależnienia od alkoholu czy innych środków psychoaktywnych. Myśli samobójcze pojawiają się w zespołach abstynencyjnych z towarzyszącym lękiem, niepokojem, zwłaszcza u alkoholików pijących wiele lat albo nieprawidłowo ukształtowaną osobowością. W chwilach trudnych problemów, kłopotów życiowych, doświadczenia pozbawienia dóbr istotnych dla danej osoby doprowadzają do myśli o samobójstwie. Takie myśli wynikają z braku zdolności do prawidłowego czy konstruktywnego przeżywania stresu i są często używane jako wentyl bezpieczeństwa i ucieczka. Poza stosowanymi w depresji środkami farmakologicznymi, o których będę mówić, i których jest w tej chwili bardzo dużo, zarówno przeciwdepresyjnych, jak i uzupełniających braki neuroprzekaźników czy leczenia przeciwzapalnego, najskuteczniejszą terapią depresji jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, której celem jest zmiana negatywnych wzorców myślowych, zmiana destruktywnych zachowań, uległości, wycofania się czy komunikacji. W profilaktyce depresji też ważną rolę odgrywa witamina D, zwłaszcza w pewnym rodzaju depresji jednobiegunowej wykazano braki cynku, jaki trzeba uzupełniać zażywając odpowiednie suplementy diety i dietę, która zawiera dużo cynku. Depresja występuje w niedoborach także witaminy B12 i kwasu foliowego. Depresja może objawiać się na różne sposoby, prowadząc do uzależnienia, co pogłębia błędne koło przyczyn i skutków. Częstą formą maskowania depresji są różnorodne choroby somatyczne, pojawiające się zamiast odczuwanego smutku i beznadziei, co powoduje przewlekłe bóle w okolicy serca, pleców czy krzyża. W depresji dochodzi do spadku poziomu neuroprzekaźników, zwłaszcza serotoniny, od której zależy stopień nadwrażliwości na ból. u ludzi starszych depresja może być związana z zaburzeniem krążenia mózgowego, szczególnie dotycząc chorych po udarze, z niedokrwieniem na tle miażdżycy czy niewydolności krążenia. Mózg jest bardzo wrażliwym narządem, dlatego niedokrwienie czy też uszkodzenie dróg nerwowych albo ośrodków może powodować zaburzenia czynności i w tym zaburzenia wytwarzania neuroprzekaźników, co prowadzi do zaburzeń psychicznych, depresji, różnych innych zaburzeń emocjonalnych, ze złością, negatywizmem, frustracją, smutkiem, płaczliwością, używaniem wulgarnych słów ze skłonnością do krzyku lub opisywane bywają reakcje zupełnego zobojętnienia, które związane są z uszkodzeniem tkanki mózgowej, albo też może występować patologiczny śmiech albo płacz. Dokładny mechanizm powstawania depresji nie jest znany i ciągle badany. Jednak już udowodniono zaburzenia w wydzielaniu amin biogennych, czyli różnych neuroprzekaźników przez komórki nerwowe, które próbuje się uzupełniać lekami, co oczywiście jest leczeniem objawowym, znacznie mniej skutecznym od leczenia przyczynowego, którego tak naprawdę do końca nie znamy. Uzupełnienie jednego czy nawet większej ilości neuroprzekaźników jest tylko postępowaniem objawowym. Natomiast jak wspominałam, w dłużej trwającej depresji dochodzi do zmian w mózgu, zwłaszcza w obszarach kory płata czołowego i hipokampa, które ulegają zniszczeniu w czasie nieprawidłowego funkcjonowania mózgu. Poważnym czynnikiem ryzyka pogorszenia stanu zdrowia są zaburzenia snu albo brak snu, częsty w depresji, który do tego może przebiegać z zaburzeniami oddychania czy chorobami serca, prowadząc do pogorszenia funkcjonowania w ciągu dnia, zmęczenia, wahania nastroju, zmniejszenie wydajności i zaburzenia pamięci z drażliwością, czy z kolei nadmierną sennością w ciągu dnia. Skutkiem zaburzeń oddychania podczas snu jest wzrost ciśnienia tętniczego oraz upośledzenie krążenia mózgowego. Poza zaburzeniami snu, w tym nadmierną sennością w ciągu dnia, niebezpieczny jest zespół obturacyjnego bezdechu w wyniku zwężenia górnych dróg oddechowych z przyczyn anatomicznych, zwłaszcza u osób otyłych albo w wyniku starzenia się ze spadkiem napięcia mięśni oddechowych i gardła. Zaburzenia oddychania podczas snu obarczone są różnymi powikłaniami z nadciśnieniem, powikłaniami udarowymi. Potwierdzono związek między bezdechem a nadciśnieniem tętniczym, co wymaga osobnego leczenia tych chorych. U chorych z niewydolnością krążenia i chorobami układu oddechowego dochodzi do zaburzeń także rytmu serca i nagłe nocne zgony. Mogą być skutkiem wzrostu aktywności układu przywspółczulnego, który zwalnia pracę serca aż po zatrzymanie akcji, co jest szczególnie niebezpieczne u chorych z zaburzeniami oddychania. Depresja jest leczona na ogół farmakologicznie lekami wpływającymi na poprawę pracy mózgu oraz, jak już mówiłam, psychoterapią, chociaż według obserwacji co najmniej 50% osób cierpiących na depresję nie korzysta z pomocy lekarskiej. Wśród czynników ryzyka wymieniana jest oczywiście samotność, stres, niedostatki ekonomiczne, utrata pracy, a także coraz częściej podawana i opisywana zapalna hipoteza depresji, o której postaram się za chwilę opowiedzieć. W ostatnich latach pojawiły się dowody wskazujące na zapalne podłoże depresji. Wykazano związek depresji z wieloma chorobami somatycznymi, przewlekłymi i zapalnymi, jak choroby zapalne jelit, stwardnienie rozsiane, choroba wieńcowa, infekcja HIV albo choroby reumatyczne. Depresja może być postrzegana jako zaburzenie psychoneuroimmunologiczne z występowaniem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej i zwiększeniem stężenia związków prozapalnych cytokin. Coraz więcej badań dotyczy także roli przewodu pokarmowego i zaburzenia ciągłości bariery jelitowej z następczą aktywacją zapalną w rozwoju przewlekłych schorzeń, jak na przykład choroby zapalne jelit, cukrzyca typu pierwszego, alergia, astma, zaburzenia psychiczne, szczególnie takie jak autyzm i depresja, w której prowadzone są badania dotyczące wyjaśnienia zależności między depresją a pobudzeniem układu immunologicznego i zaburzeniami ciągłości bariery jelitowej, gdzie wykazano wpływ leków przeciwdepresyjnych na zmniejszenie stężenia związków prozapalnych. Ponadto wykazano, że wiele substancji o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym wykazuje działanie przeciwdepresyjne. W zapalnej hipotezie depresji dużą rolę mają odgrywać jelita, mająca ogromną powierzchnię, gdyż błona śluzowa obejmuje powierzchnię około 600 metrów kwadratowych. Długość jelita cienkiego wynosi 280 cm. Na 1 mm powierzchni jelita znajduje się około 20 do 40 kosmków pokrytych nabłonkiem walcowatym, zaopatrzonym w naczynia krwionośne włosowate i naczynia chłonne. Zewnętrzne ściany kosmków są wyścielone przez mikrokosmki, w wyniku czego powierzchnia jelita kontaktuje się z treścią pokarmową, mając 600 razy większą powierzchnię. W jelicie cienkim dochodzi do ostatecznego trawienia spożytego pokarmu oraz wchłaniania składników pokarmowych do krwi i limfy, podczas gdy w jelicie grubym dochodzi do ostatecznego wchłaniania wody. Równocześnie podkreślana jest ogromna rola saprofitycznej flory jelitowej, jaka jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania, i to już nie tylko przewodu pokarmowego, ale także całego organizmu. Warto pamiętać, że zasiedlenie jelita przez saprofityczne mikroorganizmy konieczne do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego dochodzi już w czasie porodu oraz w pierwszym roku życia dziecka. Charakterystyczny dla osoby dorosłej skład flory jelitowej jest wynikiem działania szeregu czynników zarówno zewnątrzpochodnych, jak i endogennych, czyli zależnych od wewnętrznych oddziaływań samych mikroorganizmów, zmiany zachodzące w środowisku jelit, zależy od zmiany diety, trybu życia i wielu innych czynników. Funkcje pełnione przez florę jelitową dzielone są na troficzne, ochronne i metaboliczne, do których zalicza się rozkład i fermentację niestrawionych resztek pokarmowych, rozkład toksyn i karcynogenów, a także wytwarzanie witamin, nie tylko z grupy B, ale witaminy K, także wytwarzanie i magazynowanie energii w formie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych wykorzystywanych przez organizm do obniżenia pH jelitowego, wzrostu i różnicowania komórek błony śluzowej oraz komórek nabłonka jelita grubego. Mikroorganizmy wpływają na gospodarkę mineralną, pobudzając absorpcję z jelita grubego jonu wapnia, żelaza, magnezu. Te saprofitujące bakterie syntetyzują także inne substancje odżywiające komórki nabłonka jelitowego. Wśród ważnych funkcji jelit wymieniana jest kontrola ciągłości nabłonka, czynności motorycznej, zapewnienie stałości systemu immunologicznego, zwłaszcza prawidłowy skład mikroflory jelit, warunkuje także sprawne funkcjonowanie układu odpornościowego. Bakterie jelitowe zaliczane są do pierwszych antygenów, z którymi układ odpornościowy ma kontakt, gdzie w komórki immunologiczne w jelicie niejako trenują swoją aktywność na tejże mikroflorze. Według jednej z teorii higienicznej hipotezy depresji, wzrost zachorowań na depresję, choroby alergiczne, niektóre choroby autoimmunologiczne może być związany z zaburzaną regulacją układu odpornościowego, jaka może być następstwem ograniczonej ekspozycji na niektóre mikroorganizmy czy pasożyty, które prawidłowo stymulują dojrzewanie ludzkiego układu odpornościowego. Bakteryjna flora saprofityczna zapobiega nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmów, takich jak chorobotwórcze szczepy, czy to Escherichia coli, Clostridium, Salmonella, Shigella. Wszelkie procesy zachodzące w obrębie jelit, prowadzące do pobudzenia układu odpornościowego, zmieniane są za pomocą specjalnych substancji cytokin, których aktywacja jest związana z zaburzeniem ciągłości bariery jelitowej, stanowiąc istotny mechanizm w rozwoju zapalnej teorii depresji. Już w badaniach na modelach zwierzęcych wykazano, że w czasie infekcji dochodzi do zmiany zachowania z utratą apetytu, wzmożoną sennością, zmniejszoną aktywnością ruchową, podobnie do występujących objawów u ludzi podczas depresji. Nieznany jeszcze kiedyś czynnik X został po latach rozpoznany jako grupa białek wytwarzanych przez układ immunologiczny, które już w 1979 roku zaczęto określać mianem cytokin, jakie wpływają na wzrost i aktywację komórek układu immunologicznego. Cytokiny wykorzystywane są w leczeniu wielu schorzeń, w tym wirusowego zapalenia wątroby typu B, chorób nowotworowych, AIDS. I wiadomo, że leczenie tymi cytokinami ma wpływ na psychikę. Jednym z czynników prowadzących do uogólnionej reakcji zapalnej ma być zwiększona przepuszczalność jelita, czyli tak zwany zespół jelita przesiąkliwego albo cieknącego, wskutek osłabienia ścisłych połączeń między komórkami błony śluzowej, co prowadzi do dysfunkcji bariery jelitowej i przechodzenia do krwi różnych bakterii i reakcji immunologicznej. Potwierdzono w badaniach bezpośrednią zależność między zespołem jelita cieknącego czy przesiąkliwego a depresją i wykazano, że u chorych z depresją występuje zwiększone stężenie immunoglobulin M, którym towarzyszy właśnie zwiększona przepuszczalność ścian jelita. Za chwilę opowiem o skutkach tejże zwiększonej przepuszczalności jelitowej. W związku z zwiększoną przepuszczalnością bariery jelitowej może dochodzić do przenikania niestrawionych lub nie w pełni strawionych składników pokarmowych, co powoduje pobudzenie układu odpornościowego. Dotychczas tolerowany pokarm może stać się ciałem obcym, antygenem, prowadząc do powstania kompleksów antygen przeciwciało i rozwoju alergii pokarmowej zależnej od immunoglobulin G. Jednocześnie uwalniane są cytokiny prozapalne, duże ilości wolnych rodników i proteazy, czyli enzymy rozkładające białka, powodując miejscowe stany zapalne i rozwój dolegliwości. Zaburzenie funkcji bariery jelitowej okazuje się także niezwykle istotne w autyzmie i wykazano istnienie zwiększonej przepuszczalności jelit u chorych autystycznych. Substancje powstające na skutek nieprawidłowego trawienia, glutenu i kazeiny przechodząc przez zaburzoną barierę jelitową, mogą wywierać niekorzystny wpływ na środkowy układ nerwowy. Do czynników negatywnie wpływających na funkcjonowanie i selektywność bariery jelitowej zalicza się przede wszystkim zwiększone stężenie limfokin, podwyższone wytwarzanie wolnych rodników tlenowych, tlenku azotu, zmniejszone stężenie antyoksydantów, także zakażenia wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze, grzybicze, zwłaszcza kandydozy, oddziaływanie różnych toksyn środowiskowych, nadużywanie alkoholu, niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwłaszcza, ale także innych leków, przyjmowane z pokarmem konserwanty, barwniki żywnościowe czy niedożywienie jakościowe oraz stres, zwłaszcza przewlekły. Wykazano zwiększoną przypuszczalność bariery jelitowej pod wpływem stresu przewlekłego i nagłego, zarówno psychicznego, jak i fizycznego u ludzi. Ponadto stany zapalne w różnych organach mogą wpływać na metabolizm tryptofanu, z którego wytwarzana jest serotonina, której niedobór jest bardzo charakterystyczny dla depresji. Leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny zmniejszały stężenie czynników zapalnych. Podobnie niektóre antyoksydanty mogą wykazywać działania przeciwdepresyjne i wykazano, że galusan epigalokatechiny, czyli główny składnik zielonej herbaty, a także kwas rozmarynowy z rozmarynu hamują i blokują działanie takich czynników zapalnych. Poza zieloną herbatą wymieniany jest szereg innych. Kurkuma, wykorzystywana w medycynie chińskiej o działaniu przeciwdepresyjnym. Kurkumina jest silnym antyoksydantem i także ogranicza niekorzystny wpływ cytokin. Ponadto wykazuje ona działanie przeciwdepresyjne razem z cynkiem. Na podstawie przedstawionych powiązań zapalnych hipotezy depresji jelit jako miejsca pobudzenia układu immunologicznego, zwiększonej przypuszczalności bariery jelitowej, wpływu związków prozapalnych na metabolizm tryptofanu, a także szeregu mechanizmów oddziaływań cytokin na ośrodkowy układ nerwowy, używane jest pojęcie tzw. osi czy bariery jelitowo-mózgowej w patogenezie zaburzeń psychicznych, w tym także depresji. Problem jest bardzo ciekawy. Badania dowodzą, że stan flory jelitowej odgrywa dużą rolę zarówno w prowokowaniu lęku i depresji. Dlatego poza psychoterapią i leczeniem farmakologicznym, profilaktyce i w leczeniu warto wprowadzać zmiany w diecie, jaka według na przykład świętej Hildegardy, poza działającym przeciwdepresyjnie orkiszem i koprem włoskim, powinna zawierać warzywa i owoce, słodkie migdały, trochę mięsa, ryb, ale także przyprawy, hyzop, bertram, korzeń lukrecji, nasiona babki płeśnik, nalewki z korzenia obrazków plamistych. Orkisz zawiera tryptofan, z którego wytwarzana jest serotonina, której właśnie w depresji brakuje. Święta Hildegarda mówi również o rozweselającym działaniu kopru włoskiego. Wymienia gaszone wino z wyparowaniem alkoholu oraz ocet jabłkowy, ochronnie działający na komórkę wątrobową. Z naturalnych ziół przeciwdepresyjnie działa dziurawiec. Ponadto, jak już mówiłam, podawane są w przypadkach nieszczelnego jelita cynk, miedź, kwas foliowy, witaminowy kompleks, witamina B12, ale także przyprawy takie jak oregano, nalewka piołunowa, goździki, bakterie kwasu mlekowego obecne w różnych produktach, jak wiadomo, z kiszonej kapusty, ogórków, soku z buraków, czy jogurtu, kefiru albo bakteriami kwaśnego mleka. Poprawiają szczelność jelit także ostre przyprawy, w tym kapsaicyna i kurkuma. Już mówiłam, galgant, hyzop i wspominany już bertram. Kapsaicyna hamuje wzrost różnych bakterii. Działanie kapsaicyny zależy od stężenia i oporności drobnoustrojów, jednak nadal mechanizm działania antybakteryjnego kapsaicyny nie jest znany, chociaż wymieniane są takie czynniki jak wywoływanie stresu osmotycznego i niszczenie struktury błony komórkowej czy hamowanie ekspresji genów odpowiedzialnych za wzrost komórek. Udowodniono, że kapsaicyna hamuje tworzenie wolnych rodników tlenowych. Wykazano działanie na przewód pokarmowy i efekt przeciwrzodowy oraz pobudzenie receptorów kapsaicynowych obecnych w nerwach czuciowych błony śluzowej żołądka, co prowadzi do powstawania różnych naturalnych związków koniecznych do prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Kapsaicyna jednak w dużych ilościach wykazuje negatywny wpływ na błonę śluzową, szczególnie wtedy, kiedy jest podawana z aspiryną albo alkoholem. W ostatnich latach publikowane są wyniki badań dotyczące działania także przeciwnowotworowego kapsaicyny, która stymuluje apoptozę, czyli samoistną śmierć komórek nowotworowych albo komórek zakażonych wirusem. Jak wiadomo, kapsaicyna występuje w ostrej papryce chili, pochodząc z Peru, gdzie uprawiana jest jako przyprawa. Kapsaicyna, mając zdolność zmniejszania stresu oksydacyjnego, zaliczana jest do naturalnych przeciwutleniaczy. Ale nie tylko kapsaicyna, ale są także związki zwane kapsaicynoidami o zbliżonej strukturze chemicznej, obecne na przykład w pieprzu czarnym, w papryce, w ostrej i kurkumie, a także w wielu innych ostrych przyprawach korzennych, wykorzystywanych nie tylko w medycynie świętej Hildegardy, ale ostatnio coraz częściej w wielu dietach, do tego badane i jako przeciwutleniacze poprawiające szczelność jelit, poprawiając czynność także przewodu pokarmowego. Wymieniana jest także przewłoga górska z miodem gruszkowym, działanie uszczelniające, ma mieć kolostrum z siary. Poza farmakologicznymi i naturalnymi lekami, o których dzisiaj mówiłam, oraz psychoterapii, istnieje konieczność przypomnieć o najważniejszym, czyli modlitwie i wdzięczności Panu Bogu za wszystko. Wdzięczność prowadzi do rozwoju, dodaje energii, motywuje do dalszego wzrostu z poprawą samopoczucia. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o ciężkich postaciach depresji i leczeniu naturalnym. O leczeniu farmakologicznym będę mówiła w następnych programach. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.